Ja muszę powiedzieć, przyznać się, że ja jestem zażenowana, zabierając tutaj głos wobec profesora i innych obecnych znawców teologii. Ja się na teologii nie znam. Nigdy jej nie studiowałam. I nie znam świętego Tomasza. Znaczy o świętym Tomaszu wiem tyle, co powinien wiedzieć historyk filozofii, który się tej historii musiał nauczyć. I musiał coś przeczytać Bersa Tarkiewicza, a potem z Rzymsona. Bo też w dyskusji o świętym Tomaszu ja nie mogłem w ogóle wejść. Ja mam tylko trochę wrażeń z lektury. No ale ponieważ tak się stało, że już tu jestem, no to mam taką nadzieję, że właśnie obecni mnie trochę oświecą. Ja ze swojej strony chciałabym po prostu zadać trzy pytania. Pierwsze z tych pytań dotyczy samej teologii negatywnej, którą się tak dorywczo tylko zajmowałam. I tutaj będę musiała powtórzyć niektóre już wypowiedziane tutaj słowa. Bo z tych rozmaitych lektur, przez które przeszłam, myślicieli zarówno starych, jak i na współczesnych, widać, że ta negatywność jest bardzo rozmaicie, była rozmaicie rozumiana i jest rozmaicie rozumiana. Istnieje, jak mi się wydaje, cała gama tej bądź większej lub mniejszej negatywności. Kiedy czytałam na przykład Damaskiosa, to uderzyły mnie jego słowa, to zresztą w jego wielkiej pracy o Parmenidesie platońskim, który tutaj był już cytowany. Otóż uderzyły mnie słowa Damaskiosa, w których stwierdzał, że o Bogu tym niepojętym, niewysławialnym nie da się nic powiedzieć, nawet czy On jest, czy nie. Bo kiedy mówimy, że jest, to zacieramy dystans między Nim a nami. Podobne słowa spotykamy u Dionizego Areopagity, który wprost mówił, że o Bogu nic nie jesteśmy w stanie orzec. Żadnej o Nim nie mamy wiedzy. Nie wiemy nawet, czy jest bytem, czy czymś z niebytu. Ale ja już kiedyś na ten temat pisałam i zwracałam uwagę, że w tej negacji Dionizy jakby się chciał zatrzymać. Nie jest ona taka radykalna, jak u Damaskiosa. Kiedyś Leszek Kołakowski napisał o Dionizm, że jest przykładem chwiejnego i podejrzanego kompromisu chrześcijaństwa i neoplatonizmu. Coś między jednym i drugim. Coś jednak bowiem Dionizy o Bogu stwierdza. Choćby to, że każdy byt w Nim istnieje i ze względu na Niego. Więc wyraża się w ten sposób, że Bóg jest byciem bytów. Muszę przyznać, że jeszcze większe mam kłopoty, gdy czytam świętego Tomasza, którym także niektórzy, jak słyszeliśmy, widzą No jeżeli nie przedstawiciela teologii negatywnej, to w każdym razie kogoś zbliżającego się do teologii. Ja w tej kwestii naprawdę nie mogę zabrać głosu, ale widzę z tej wyrywkowej literatury, że opinie są różne. Na przykład Tomaszowe stwierdzenie, że Bóg nie jest nam znany w swoim kwintitas, czyli w tym, co dla Niego jest istotne, że więc nasz intelekt nie ogląda Boga w Jego istocie. Wydaje się niektórym interpretatorom dostateczną podstawą do zakwalifikowania myśli Tomasza jako wyrazu teologii negatywnej. Podkreśla się też zazwyczaj rolę, jaką odgrywa w jego myślach o Bogu negacja. Nie możemy pojąć, czym jest Bóg, ale pojmujemy, czym nie jest. Czy jednak stosowanie negacji wystarcza, by się odseparować od metafizyki, od wszelkiej, jak to się dzisiaj mówi, ontoteologii? No nie. Mam jednak wątpliwości, kiedy bowiem czytam nie tych interpretatorów, ale samego świętego Tomasza, to widzę, że stosowanie negacji, to znaczy tej negatywnej drogi w rozumowaniu, w myśleniu o Bogu, i to trzeba podkreślić z całym rygoryzmem logicznym, pozwoliło jednak Tomaszowi nadać Bogu cały szereg atrybutów. Po pierwsze, że Bóg jest, jest niezmienny, że nie może być ciałem, że jest nieskończony, doskonały. Co prawda, święty Tomasz zastrzega się, że te wszystkie nazwy nie są ani jednoznaczne, ani równoznaczne z tymi, których używamy my, w stosunku zresztą do rozmaitych istnień. To są nazwy tylko analogiczne. Coś jednak one o Bogu mówią. Być może nie znamy w pełni istoty Boga, ale zyskujemy pewność, że jest i że z Niego się rodzą wszystkie doskonałości. Współczesne nam koncepcje teologii negatywnej kładą nacisk na jedną tezę. Bóg jest poza byciem. To nie jest bycie. Jest on wobec bycia absolutnie transcendentny. Co nie znaczy, aby był nicością. Nie. Tylko powinniśmy sobie zdać sprawę, że wkraczamy tu w sferę inności. Nie do wypowiedzenia. Mówi się, że język ontologii, a także metafizyki są językami ułomnymi. Trzeba zatem pamiętać, i charakterystyczna jest rzecz, odwołania są najczęstsze do Plotyna i w ogóle do neoplatończyków, że to jedno, jedność absolutna jest nie do wyjaśnienia i że poznanie nie jest w ogóle do niego drogą. Tak więc na te moje pierwsze pytanie można odpowiedzieć, że ten termin teologia negatywna jest rozmaicie rozumiany. Ten termin nie jest jednoznaczny. Jeżeli więc go używamy, jesteśmy zobowiązani do bliższego wyjaśnienia, w jakim go używamy sensie. Ale faktem jest, że w tym miejscu dotknęliśmy na nader ważnego problemu filozoficznego, który dotyczy różnic między metafizyką a teologią w ogóle, a negatywną teologią w szczególności. Ich wzajemnych granic, pokrewieństw, bo jak się wydaje, u rozmaitych autorów te granice przebiegały w innych miejscach. Chciałem teraz zadać drugie pytanie, które mnie szczególnie interesowało i interesuje. Otóż chodzi mnie o sytuację człowieka, o jego zadania i możliwości wobec tego niepojętego i niedostępnego Boga w teologii negatywnej. Bo ten Bóg wydaje się nie mieć żadnego kontaktu z człowiekiem, a tym samym żadnego znaczenia dla jego życia, dla jego działania, dla jego myślenia. Czym wobec tego jest ta relacja? Relacja człowieka z tą nieobecnością radykalną. Jak pojąć tą nieobecność? Zwłaszcza, że nie ma tutaj miejsca ani na zrozumienie, no na pewność w żadnym wypadku, ale nawet na pewność co do partycypacji. Na ogół w teologii negatywnej zakłada się, że wszelkie tego typu relacje, jak rozumienie, partycypacja, czy nawet symbol, sprowadzałyby Boga ku ludzkiemu światu. W rezultacie teologia negatywna gotowa jest obarczać człowieka misją potężną i niebywałą. Bo człowiek jakoś wierzy w tę całość, tą najwyższą, ale sam musi dbać o wznoszenie się ku niej. I nie tylko przez świadomość musi obudzić w sobie wiarę. Wiarę właściwie nie wiadomo w co. Ten człowiek, ja to mówię, Heidegger, powinien stać się poszukiwaczem bycia, obrońcą prawdy bycia, jego strój. I to człowiek staje się odpowiedzialny niemal za losy całego świata. Od niego zależy, jakim ten świat będzie, jakim będzie własne jego życie. Bo on pozostaje sam i sam musi sprostać wszystkim trudnościom, wszystkiemu, co mu gotuje los. Musi mówić tak, jak to mówił Alosza u Dostojewskiego. Każdy z nas jest winny za wszystkie i za wszystko. A ja więcej myślę. Do tego Boga, może nawet upragnionego, ale niewysławialnego, nie ma co nawet zanosić modlitw. On jest zbyt daleko. Modlitwa zakłada, że Bóg jest dobry. Ale na jakiej jednak zasadzie można byłoby stwierdzić, że Bóg jest dobry. To byłoby jakieś orzekanie o Bogu. To prawda, że to uznanie takiej transcendencji absolutnej, tej absolutnej nieskończoności, jak gdyby dyktuje nam to słowo dobro, bo przyjmowali je nawet neoplatończycy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że Bóg to ktoś inny. On, jak mówił na przykład Lewinas, a on nie oznacza nic więcej poza obojętnością. On jedno nie może się przez dobro przejawiać, bo przez dobro się przejawiając zaznaczyłby swoją obecność. A obecność jest już utratą radykalnej inności. Dobro jest naszym dziełem, naszym zadaniem. Jednym słowem, teologia negatywna obarcza człowieka straszliwym brzemieniem. No trudnym do dźwignięcia. Jak czytam świętego Tomasza, no to jego słowa brzmią pocieszająco. Święty Tomasz mówi o boskiej dobroci, właśnie dobroci, a nie o abstrakcyjnym dobru. O dobroci, która jakoś jest taka wśród nas. Bo święty Tomasz mówi wyraźnie, że wszystko zostało stworzone, aby się upodobnić do boskiej dobroci. Taki dobry Bóg stanie się kimś bliskim. Kiedy więc czytam świętego Tomasza, to widzę, jak się rysują zgoła inaczej zadania człowieka i jego rola w świecie. Święty Tomasz chciał nas przekonać, upewnić w takiej wierze, że ten człowiek to słaby, łomny, otoczony jest opieką i boskim miłosierdziem, bo nie jest sam. I może swoim działaniem zbliżać do szczególnego podobieństwa do Boga. I chociaż go nie ogarniamy, tak jak on sam się nie ogarnia, ale jego prawda jakoś przenika nasz umysł. Bóg bowiem jest we wszystkich rzeczach. Takie mam wrażenie, czytając tego Tomasza. Z tego względu wydaje mi się, że trudno tą teologię uznać za negatywną. Przeciwnie, ta chrześcijańska teologia chyba pragnie pokazać, że Bóg się nad człowiekiem pochyla, że daje mu nadzieję. Ale nie będę wnikać w te kwestie, ponieważ nie wiem wszystkich dokładnie do działania. Interesuje mnie natomiast jedno, i to jest moje ostatnie pytanie. Dlaczego tak chętnie współczesna filozofia u Tomasza negatywności szuka? Dlaczego też w ogóle negatywność we wszelkim myśleniu o Bogu zyskała w naszych czasach tą wyraźną preferencję? Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania. Ja mogę tylko snuć pewne przypuszczenia. Ale wydaje mi się, że niektóre zjawiska ten fakt tłumaczą. Trzeba zauważyć, że ateizm jako taki budzi na ogół w ludziach opór. Bo mówi się, że ateizm to jest materialistyczna wizja świata. Co znalazło potwierdzenie w krajach komunistycznych. A taka wizja podważa humanistyczne wartości, wiarne wartości, a tym samym skłania do oddania naszego życia w ręce barbarzyńców wszelkiego rodzaju. Z drugiej strony potrzeba religijności tkwi w człowieku. Religijności, ale jakie? Jak rozumiemy? No i w tym miejscu zaczyna się problem. Bo ten obraz Boga w takim tomaszowym sensie, ze wszystkimi swymi przymiotami, stworzony właśnie na podobieństwo człowieka, raz wydaje się zbyt naiwny. Ten Bóg wszechmogący, dobry, wieczny i tak dalej, i tak dalej. Zapewne też silne poczucie niezależności, jakie cechuje współczesnego człowieka, no nie pozwala mu przyjąć myśli o boskim władaniu. Może jeszcze coś innego. Za wiele doznaliśmy zła, by się wciąż z ufnością Bogu oddawać. Bo jak mógł ten wszechmogący takiego zła dopuścić? A jednocześnie, paradoksalnie, wszystkie te klęski domagają się odniesienia do czegoś wyższego, choćby niewypowiedzianego. Istnieje to w naszej kulturze takie rozdarcie między totalną negacją a potrzebą jakiejś pozytywności. I szuka się rozwiązania. I być może ta wizja Boga niepojętego, niedostępnego jest łatwiejsza do przyjęcia przez bardzo racjonalistycznie nastawione umysły naszych czasów. Ale nie.
Dziękuję bardzo. Pozwólmy, żeby to, co usłyszeliśmy, trochę w nas wybrzmiało i spotkajmy się po krótkiej przerwie.